i wydarzenie miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
W niedzielę minęło 80 lat od wybuchu II wojny światowej. I właśnie to wydarzenie będzie dzisiaj tematem programu. Chciałbym się skoncentrować nie na całej II wojnie światowej, ale na jej pierwszej fazie, na tym, co nazywamy kampanią wrześniową albo wojną obronną 1939 roku. I pierwszy problem, który chciałem tu wspólnie z Państwem rozważyć, to jest sens walki w 1939 roku. Dzisiaj wiele osób podważa ten sens, ukazują się całe książki, które starają się przekonać czytelnika, że nasza decyzja, aby sprzeciwić się Hitlerowi w 1939 roku, była błędem. Autorzy tych książek przekonują, że gdybyśmy się sprzymierzyli z Hitlerem w 1939 roku, nie ponieślibyśmy tak dużych strat w czasie wojny. A być może razem z Hitlerem pokonalibyśmy Stalina i wtedy nasza przyszłość potoczyłaby się inaczej. A nawet gdyby Hitler przegrał ze Stalinem, to i tak trudno sobie wyobrazić gorszy koniec wojny jak ten, który stał się naszym udziałem, czyli podporządkowanie Polski Związkowi Radzieckiemu. Czy tego typu koncepcje są słuszne? Czy tego typu argumentacja jest zasadna? Otóż moim zdaniem, w sposób oczywisty, nie. Oczywiście, gdybyśmy dogadali się z Hitlerem w 1939 roku, nie byłoby wojny obronnej, nie byłoby pewnie egzekucji w Palmirach, nie byłoby pewnie kaźni Polaków w obozach koncentracyjnych, czy nie oglądalibyśmy polskiego cmentarza pod Monte Cassino. Ale polscy żołnierze ginęliby jako sojusznicy Hitlera pod Leningradem, pod Moskwą, pod Stalingradem. I nie jest powiedziane, że nie zginęłoby ich więcej. Czy naprawdę lepiej byśmy się czuli, gdybyśmy zamiast jeździć na cmentarz polskich bohaterów pod Monte Cassino, szukali polskich grobów pod Wołgogradem? Po drugie, gdybyśmy stali u boku Hitlera, to ileż brutalniejsza byłaby okupacja sowiecka. Bo gdyby jednak Hitler przegrał ze Stalinem, to przecież represje Stalina w stosunku do faszystowskiej Polski byłyby bez porównania większe. To głosy Zachodu w obronie Polaków byłyby bez porównania słabsze. A ilu polskich jeńców, którzy dostaliby się do niewoli sowieckiej, zginęłoby w łagrach w Związku Radzieckim? Ilu by przez wiele lat umierało gdzieś tam za Uralem czy w Kazachstanie? Gdybyśmy poszli ramię w ramię z Hitlerem, bralibyśmy udział w zbrodniach hitlerowskich. Musielibyśmy uczestniczyć w Holokauście. Mielibyśmy na sobie do dzisiaj to piętno narodu, społeczeństwa, państwa, które przyłożyło się do eksterminacji europejskich Żydów. A gdybyśmy poszli z Hitlerem, to po II wojnie światowej, czy uzyskalibyśmy ziemie zachodnie? A jeżeli byśmy stracili ziemię wschodnie, a nie uzyskali ziem zachodnich, jak małym państwem byśmy byli dzisiaj? Można zastanawiać się nad rachunkiem zysków i strat, ale tak naprawdę to nie było takiej możliwości. Bo w 1939 roku przygniatająca większość Polaków chciała bronić swojej niepodległości. Przygniatająca większość Polaków nie chciała chodzić w sojusze z Hitlerem. Gdyby jakiś rząd polski podjął próbę wejścia w sojusz z Hitlerem, bardzo szybko zostałby obalony. Czy to przez wojskowych, którzy stali na stanowisku, że trzeba się bić, trzeba bronić Polski. Czy to przez społeczeństwo. Nie było w 1939 roku w Polsce żadnej partii politycznej, żadnej siły politycznej, która stałaby na innym stanowisku jak sprzeciw wobec żądań Hitlera, jak walka w obronie honoru. Jeden z polskich oficerów, Tadeusz Pełczyński, zrelacjonował swoją rozmowę, którą odbył z atasze wojskowym Czechosłowacji i zanotował takie słowa. Ten Czech do mnie: wy Polacy pewnie źle na nas patrzycie z pogardą, że myśmy nie bronili się przed Niemcami. Cóż, może 6 dni moglibyśmy się bronić. I patrzy na mnie. A ja? Gdybyście się bronili 6 godzin, to miałoby znaczenie. I tak myślała większość Polaków. Tak jak mówił Beck w polskim Sejmie, że rzeczą bezcenną jest honor, że opór jest ważny sam w sobie, nawet jeżeli jest nieskuteczny, nawet jeżeli kończy się porażką. Czy kampania wrześniowa miała sens? Czy ta walka z wielokrotnie silniejszym nieprzyjacielem, najpierw z hitlerowskimi Niemcami, potem ze Związkiem Radzieckim, miała sens? Miała sens olbrzymi. To był nasz wkład w pokonanie Hitlera. Zbigniew Załuski pisał wiele lat temu. Niezwykle trudna sytuacja strategiczna, niewygodny kształt granic, który dawał Niemcom już w momencie wyjściowym kampanii głębokie obustronne oskrzydlenie sił polskich oraz przewaga liczebna i techniczna przeciwnika uniemożliwiły Polsce skuteczną obronę. Mimo to jednak opór Polski przykuł do frontu wschodniego na dłuższy czas 80% niemieckich wojsk lądowych, wszystkie dywizje pancerno-motorowe, wszystkie co do jednego niemieckie czołgi oraz 60% lotnictwa, w tym prawie wszystkie nowoczesne samoloty bojowe. O skali zaciętości oporu żołnierza polskiego, stawianego umiejętnie, świadczyć może fakt, że dla pokonania armii polskiej Niemcy musieli zużyć tyle samo pocisków artyleryjskich, granatów moździerzowych i bomb, co później w roku 1940 dla pokonania czterech armii koalicji: Francja, Wielka Brytania, Belgia i Holandia na froncie zachodnim. Dzięki temu, że stawiliśmy opór Hitlerowi, druga wojna skończyła się szybciej. Mniej ludzi zginęło, mówiąc inaczej. Gdyby nie polski opór w 1939 roku, Hitler mógłby wcześniej uderzyć na Francję, mógłby wcześniej uderzyć na Anglię. Nie jest powiedziane, że gdyby 2 miesiące wcześniej Luftwaffe runęła na miasta brytyjskie, zostałaby odparta. Być może nie. Być może Anglicy przegraliby bitwę o Anglię. Być może wojska niemieckie dokonałyby desantu na wojska angielskie na terytorium Wielkiej Brytanii. Być może druga wojna światowa trwałaby dłużej, byłaby bardziej krwawa. Trzeba pamiętać, że pod koniec II wojny światowej Amerykanie mają bombę atomową. Nie użyli jej w Europie, bo druga wojna w Europie się skończyła. A gdyby się nie skończyła? Hitler też pracował nad bombą atomową. Nie zdążył jej przygotować, ale gdyby miał, przecież by jej użył. Ten polski opór w 1939 roku jest naszym wielkim wkładem w ostateczne zwycięstwo nad III Rzeszą. Bo ci żołnierze, którzy tu zginęli, nie mogli być użyci w późniejszych kampaniach. Bo zużyte czołgi, samoloty, wystrzelone amunicje trzeba było wyprodukować. To był ten cenny czas, dobrze wykorzystany przez Brytyjczyków. To był ten polski wkład w klęskę Luftwaffe w bitwie o Anglię. Amerykański politolog Richard Pipes oceniał: Polacy walczyli bardzo dzielnie i skutecznie. Odtajnione archiwa niemieckie podają, że podczas 4 tygodni walk straty Wehrmachtu wyniosły 91 tysięcy zabitych i 63 tysiące ciężko rannych. Były to największe straty, jakie poniósł Wehrmacht do czasu bitwy o Stalingrad i oblężenia Leningradu 2 lata później, a przez te 2 lata Niemcy podbili prawie całą Europę. Warto pamiętać o kampanii wrześniowej. Warto pamiętać o polskich żołnierzach, którzy bohatersko walczyli na Westerplatte, bohatersko walczyli pod Mokrą Mławą, bronili Warszawy. Warto poszukać na cmentarzu tych żołnierzy z września 1939 roku, często dzisiaj zapomnianych. I warto im zapalić znicz, warto się za nich pomodlić. Ta wojna, która rozpoczęła się 1 września 1939 roku, od początku była wojną totalną, od początku była wojną nieludzką, od początku była wojną barbarzyńską. Możemy się spierać, czy początek II wojny światowej to są salwy na Westerplatte, czy bombardowanie Wielunia, ale obojętnie jakie zajmiemy stanowisko, nie ulega wątpliwości, że w pierwszych minutach, godzinach wojny Niemcy bombardują bezbronne miasto, jakim był Wieluń. Miasto, gdzie nie było żadnych instalacji wojskowych, żadnych wojskowych fabryk, zostało w sposób bestialski przez Niemców zniszczone. Szacuje się, że w Wieluniu zginęło od 1000 do 2169 ludzi. Skąd te odbieżne rachunki? Bo Niemcy pochowali zabitych w zbiorowych mogiłach. Bo w Wieluniu obok rdzennych mieszkańców tego miasta przebywali uciekinierzy, bo to pierwsze minuty, godziny II wojny światowej. Ale bestialstwo Niemców we wrześniu 1939 roku to nie tylko zniszczenie bezbronnego miasta Wielunia, to tysiące miejscowości na terenie całego kraju, gdzie mamy zbrodnie na ludności polskiej. Kilka przykładów z terenów naszej diecezji. W pierwszym i drugim dniu wojny niemieccy żołnierze zabili m.in. 7 mieszkańców Bolesławca, 6 Czastar, 59 Torzeńca i Wyszanowa, 40 Wieruszowa. I tak było w całej Polsce. Kilka przykładów z Podzamcza, dzisiaj części Wieruszowa. Do Podzamcza 1 września 1939 roku wkroczyły oddziały SS. Jedną z pierwszych ofiar niemieckich żołdaków była 16-letnia Agnieszka Wolna. Będąca w mieszkaniu swoich rodziców, patrzyła przez okno na idących ulicą żołnierzy niemieckich. Kiedy zobaczyła, że ze wszystkich stron podpalają oni dom, w którym się znajdowała, zaczęła wołać przez okno o pomoc. Wówczas niemiecki żołnierz wystrzelił do niej z karabinu. Kula trafiła w gardło, powodując natychmiastową śmierć. Tego samego dnia Niemcy spalili żywcem ukrytego w stogu siana nieznanego zmieniaj nazwisko chłopca w wieku 16-17 lat. 2 września 1939 roku Niemcy zamordowali rodzinę Hoffmanów, 45-letniego Kazimierza z żoną, 34-letnią Seweryną oraz 4 dzieci, Józefą i Kazimierą lat 10 oraz Marią i Anną lat 2. Niemcy wkraczając do Polski mieli przygotowane listy Polaków, którzy mieli być zlikwidowani w pierwszej kolejności. Liczną grupę wśród nich stanowili byli powstańcy wielkopolscy i śląscy. Jednym z nich był zamieszkały na Podzamczu 71-letni Franciszek Zawadzki, rolnik i właściciel sklepu spożywczego, cieszący się dobrą opinią i powszechnym szacunkiem. Niemieccy oprawcy skatowali go i powyrywali mu paznokcie, a następnie zakłuli bagnetami. Zwłoki pochowali twarzą do ziemi w dole na podwórku posesji przy ulicy Wieruszowskiej. I tak można długo, i tak można bardzo długo. Do 25 września 1939 roku udokumentowano 714 mordów dokonanych przez Wehrmacht, w których zginęło 16 336 ludzi. A przecież nie wszystkie zbrodnie niemieckie udało się udokumentować. Nie wszystkie zbrodnie niemieckie udało się ustalić. A do tych ofiar należałoby doliczyć ludzi, którzy zginęli w wyniku bestialskich bombardowań. Przecież Wieluń był pierwszym miastem bestialsko zbombardowanym przez Niemców, ale nie ostatnim. Przecież Niemcy bombardowali miasta, bombardowali szpitale, bombardowali kolumny uciekinierów, strzelali do tych uciekinierów. Richard Pipes, który jako 16-letni chłopak, polski Żyd, przeżył oblężenie Warszawy we wrześniu 1939 roku, zanotował w swoim dzienniku. Rozpoczęło się całodzienne bombardowanie z 450 samolotów, które przerastało wszystko, co w ogóle w dziejach ludzkości dotąd widziano. Bomba za bombą padała na bezbronne miasto jak ulewa. Domy waliły się w gruzy, przygniatając tysiące ludzi lub roznosząc pożar na całe ulice. Masy obłąkanych ludzi przewalały się przez zawalone gruzami ulice z dziećmi i tobołkami. Lotnicy niemieccy, najgorsze bestie, jakie chodzą po świecie, specjalnie zniżali lot, by razić ludzi na ulicach ogniem z karabinów maszynowych. Nad wieczorem cała Warszawa stała w płomieniach, przypominając piekło dantejskie. Tak wyglądała Warszawa w czasie oblężenia w 1939 roku. A przecież te mordy, które wydarzyły się we wrześniu 1939 roku, to był tylko początek. Ta akcja eksterminacji polskiej ludności trwa dalej. Ja mówiłem w poniedziałek o obozie koncentracyjnym w Stutthof, który został utworzony dla Polaków z Gdańska i Pomorza. To dla nich utworzono ten obóz koncentracyjny. To oni tam byli kierowani, to oni tam byli mordowani. niedaleko Wejherowa w lesie koło Piaśnicy, jesienią 1939 roku i później zimą, wiosną, morduje się polską elitę intelektualną Pomorza, nauczycieli, lekarzy, adwokatów. Jak oblicza się, zamordowano w tych lasach 12 do 14 tysięcy ludzi. 12 do 14 tysięcy ludzi zostało zamordowani tylko w tym jednym miejscu. A przecież trudno znaleźć w Polsce las, gdzie by nie było miejsca kaźni. Nawet tu w okolicach Kalisza, Wolica, miejsce egzekucji, Gołuchów, miejsce egzekucji, Winiary, miejsce egzekucji, Skarszew, miejsce egzekucji. W prawie każdym lesie mordowano Polaków. I trzeba o tym pamiętać, że ten wybuch II wojny światowej oznaczał dla Polaków straszliwe represje, oznaczał dla Polaków zbrodnie dokonywane na naszych rodakach. Trzeba pamiętać jeszcze o tym, czego doświadczyli m.in. mieszkańcy ziem diecezji kaliskiej, że w 1939 roku, jeszcze zanim rozpoczął się Holokaust, jeszcze zanim w Warszawie ludność żydowska znalazła się w gettach, setki tysięcy mieszkańców tych ziem zostało wygnanych do generalnej guberni. Mieszkańców Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Gdyni, innych miast wypędzano, wysiedlano, a tych, którzy zostali, kazano im opuszczać mieszkania, kazano mieszkać na przedmieściach, poniżano. Niemcy dużo dzisiaj mówią o krzywdzie tak zwanych wypędzonych, o krzywdzie, jakiej doznali mieszkańcy Wrocławia, Szczecina, a nie chcą pamiętać, że to oni zaczęli. To oni w 1939 roku wyganiali setki tysięcy Polaków ze Śląska, z Wielkopolski, z Pomorza, tylko dlatego, że byli Polakami. Tylko dlatego, że chcieli na tę ziemię sprowadzić Niemców, że chcieli tę ziemię zgermanizować. Jeszcze jeden aspekt tej tragicznej polskiej historii 1939 roku. Dużo się mówi dzisiaj o wielokulturowości, o tym, że Polska kiedyś była wspólnym domem wielu narodów, że mieszkali obok siebie ludzie różnych narodowości. I tak było, to prawda. Ale w 1939 roku wielu niepolskich sąsiadów wystąpiło przeciwko polskim sąsiadom. Różni byli Niemcy mieszkający w Polsce. Byli tacy, którzy stanęli po stronie Polaków przeciwko wojskom Hitlera. Byli tacy, którzy oddali życie za swoją polską ojczyznę. Ale było wielu takich, którzy jeszcze przed wybuchem wojny przygotowali list. Ja mówiłem o tym, że Niemcy wkraczając do Polski mordowali ludzi, których wcześniej wytypowano. Kto ich wytypował? No ich niemieccy sąsiedzi. Skąd Niemcy wiedzieli, gdzie na Podzamczu mieszka powstaniec Wielkopolski? No właśnie od niemieckich sąsiadów, którzy te listy sporządzali, którzy wpisywali, kogo z Polaków, kogo z ich sąsiadów wymordować. A były też sytuacje takie jak w Bydgoszczy, gdzie niemieckie bojówki z bronią w ręku strzelały w plecy do polskich żołnierzy. Ale 1939 rok to nie tylko ta niemiecka piąta kolumna, to nie tylko ten udział Niemców w mordowaniu polskich sąsiadów, ale również tragiczne historie, które działy się na naszych Kresach Wschodnich, gdzie wielu żydowskich, ukraińskich, białoruskich sąsiadów wystąpiło przeciwko Polakom. Jeszel Szlachter, żydowski kupiec z Tomaszówki, powiat Brześć nad Bugiem, zanotował. Po wkroczeniu bolszewików na teren państwa polskiego w 1939 roku zostały stworzone przez tych samych bolszewików w okolicach powiatu lubomelskiego i brzeskiego bandy składające się z całego szeregu przestępczych elementów, które miały na celu sianie terroru i dopuszczanie się gwałtu na uchodźcach przebywających z okupacji niemieckiej. Bandy, które tam grasowały, składały się z Żydów, Ukraińców i Białorusinów. Działalność tych band polegała na niszczeniu uciekającego z terenu niemieckiej okupacji inteligencji polskiej. Bandy takie, chwyciwszy polskiego inteligenta, oficera, niezwłocznie, bez żadnego sądu, dokonywały na nim mordu. W Lasku Sosnowym grzebano ciała pomordowanych Polaków w liczbie około 2000. Nie wszyscy Żydzi, Niemcy, Białorusini brali udział w tych wydarzeniach. Jeden z Żydów opisał, co się działo, ale byli tacy, którzy w tym uczestniczyli. Żydowski historyk Don Lewin pisał: w niektórych wypadkach Żydzi brali udział w profanacji obiektów chrześcijańskiego kultu religijnego. W Wołodzynie na przykład Żyd, któremu powiedziano, aby przygotował rynek miejski na wystawienie pomnika Stalina, wysadził w powietrze duży krzyż. W Wiszniewie żydowscy komuniści w miejscowym kościele zdjęli chorągwie kościelne z drzewców, przyczepili do nich drzewców czerwone flagi i parodowali z nimi przez całe miasto aż do rynku. Stanisław K. z powiatu niesieckiego wspominał: zbudziły mnie głośne strzały armatnie. Wyskoczyłem na ulicę. Do miasta wkroczyli bolszewicy. Prowadzono ze związanymi rękoma burmistrza miasta. Żydzi pluli mu w twarz. Białorusini kopali. Bolszewicy przyglądali się temu z uśmiechem. Dorożkarze żydowscy stali się momentalnie milicjantami. Biedota białoruska wygrożała się Polsce, mówiąc: trzeba wyrżnąć polskich panów. Tymczasem za miastem czterech bolszewików dokonywało egzekucji na polskim żandarmie. Po zamordowaniu owinięto ciała w prześcieradła i wrzucono do dołu, w którym było już parę trupów. Mego ojca wzięto do niewoli. To jest ta rzeczywistość Kresów. 17 września, wkroczenie Armii Czerwonej, zbrodnie dokonywane przez czerwonoarmistów, zbrodnie dokonywane przez sąsiadów żydowskich, białoruskich, ukraińskich. I o tym tragicznym wymiarze września 1939 roku też mam obowiązek pamiętać. Mamy obowiązek pamiętać o tych naszych braciach i siostrach, którzy zginęli, czy to z bronią w ręku, czy też byli zamordowani w 1939 roku i później.